Audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska-Wójciak. Witam Państwa bardzo serdecznie. A dzisiaj moim i Państwa gościem jest profesor, doktor habilitowany nauk medycznych Marcin Waśko, specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Dzień dobry, panie profesorze. Po raz pierwszy w naszym studiu radiowym.
Dzień dobry, bardzo miło i dzień dobry Państwu.
Dzisiaj chciałabym z panem profesorem porozmawiać, jak to jest z tą naszą kondycją, proszę Państwa, bo różne uwagi na ten temat słyszymy, ale chciałam dodać, że pan profesor specjalizuje się w chirurgii stawów dzieci, oczywiście też osób dorosłych, szczególnie stawu kolanowego, ramiennego i skokowego. Jest pan również naukowcem, doktorem habilitowanym, a więc troszeczkę o tej karierze naukowej też pewnie powiemy. Panie profesorze, postawiłam taką tezę, jak to jest z tymi naszymi narządami ruchu? Jest tak źle?
To zawsze jest względne, bo pytanie, jak bardzo źle? Wydaje mi się, że w niektórych obszarach to nawet jest lepiej. Więc tu i rygor naukowy, ale też taka uczciwość wymagałaby jasnego postawienia pytania, jasnej odpowiedzi wtedy. Są sytuacje, w których jest zdecydowanie gorzej. Na przykład ogólny stan zdrowia po pandemii, czego dowodzą badania, czy stan wydolności młodzieży, ale są też programy, na przykład prowadzone przez Instytut Sportu, przez Ministerstwo, przez różne instytucje, przez szkoły, same też oddolne inicjatywy, są kluby sportowe, które aktywnie działają, więc podejrzewam, że o ile średnia może być gorsza, jakkolwiek byśmy jej nie mierzyli, to są takie inicjatywy, są takie miejsca, kiedy jest lepiej. A na pewno dobrze by było, żeby było lepiej. Jako ciekawostkę podam informację, że nasz mózg po 20 roku życia potrzebuje cały czas tyle samo tlenu, co wcześniej, czasami nawet więcej, a im mniej się ruszamy, tym mniej tego tlenu dostarczamy. Stąd na przykład powolny spadek inteligencji. U wszystkich, których gdzieś nas dotyka, to czasami zapominalstwo, różne sytuacje i w ten nieoczywisty sposób kondycja fizyczna przekształca i też ma przełożenie na kondycję intelektualną. Więc obyśmy jak najwięcej działali, najskuteczniej działali, żeby ta nasza kondycja jako społeczeństwa była coraz lepsza.
Czy to ma być uprawianie sportu czynne? Czy też z drugiej strony słyszymy opinię, że wystarczą spacery, że wystarczy taka powszechna aktywność? Co by pan zalecił młodym ludziom, no i oczywiście osobom też już dorosłym? Wystarczy chodzić, spacerować, kijki, czy też jednak troszeczkę więcej tej aktywności jest potrzeba?
Teraz pytanie, co chcemy osiągnąć. Tak naprawdę spacery są bardzo dobrą podstawą. Oprócz dobrego wpływu takiego kardiologicznego, neurologicznego, będziemy też obserwować dobry wpływ na układ ruchu, czyli na nasze kości, stawy, więzadła, mięśnie. Dodatkowo, jeżeli rzeczywiście chcemy zadbać o mózg poprzez wysiłek fizyczny, wiemy, że potrzebny jest i wysiłek aerobowy, czyli taki, w którym nie zaciągamy długu tlenowego, czyli pracujemy na bieżąco, mięśnie na bieżąco odprowadzają dwutlenek węgla i inne produkty przemiany materii, ale też wysiłek anaerobowy, czyli taki, w którym, krótko mówiąc, powstają później zakwasy, kiedy rzeczywiście nasze mięśnie wykonują większą pracę niż płuca i serce są w stanie obsłużyć.
Ale od czasu do czasu dobrze tak się zmęczyć,
oczywiście,
prawda?
Oczywiście, dobrze jest się spocić, dobrze jest się zmęczyć. Myślę, że najważniejsze jest to, żeby to, nazwijmy to uprawianie sportu, aktywność, żeby to rzeczywiście było w takim duchu sportu, czyli dobrego wysiłku, który prowadzi w odpowiednim celu. Tu każdy musi sobie odpowiedzieć, jaki cel ma, czy gdzie chce zmierzać, ale też z poszanowaniem innych i też z takim dużym szacunkiem dla swojego ciała, które przecież może dawać sygnały, że tu już nie staje sił, albo że któryś narząd jest bardziej zmęczony. I myślę, że taki prawdziwy sport, który najczęściej to jest jednak ten sport amatorski, jest doskonałą okazją do tego, żeby zmęczyć się w jeden i w drugi sposób i uzupełnić te spacery codzienne, a wiadomo też, że różne inne przyczyny, ogólne zdrowie, kondycja, czas, wpływają na to, że czasami jedyną naszą aktywnością będzie zamiast samochodu pójście do pracy na piechotę, do czego też jak najbardziej zachęcam.
No, na szczęście jesień tego roku jest piękna,
jeszcze
więc można
łaskawa
skorzystać. Panie profesorze, jeśli chodzi o sport wyczynowy, no piękne są występy sportowców, emocje nasze wtedy sięgają zenitu, no ale wiemy, że jest wiele przecież urazów, wiele problemów związanych z narządem ruchu, to znaczy narządem zależnym od dyscypliny sportu, a więc no tutaj to już jest wybór, prawda? To już jest wybór osoby,
to
która
jest i wybór,
decyduje.
I całe środowisko, które wokół takiej osoby jest budowane, cały sztab trenerów i tak naprawdę zupełnie inne podejście do ludzkiego wysiłku i do ludzkiej wydolności. Nie należy tu mylić tych dwóch rzeczy, bo sport amatorski, który jest systematyczną aktywnością prowadzoną, też kierowaną przez innych ludzi jak najbardziej, a sport wyczynowy, który dotyczy bardzo małego odsetka naszej populacji. Takim typowym przykładem niech będzie 40-latek zaniedbany wcześniej, który wskakuje w lajkrowe spodnie i stwierdza, że od dzisiaj zacznie biegać maratony, no to wiem, że to się dobrze często nie skończy. A z drugiej strony taki sport rzeczywiście wyczynowy, czyli ci nastolatkowie, czy 20-30-latkowie, czy chociażby nasz Robert Lewandowski, który niektórzy mu już wiek wypominają, a świetnie się cały czas trzyma, to jest zupełnie inna rozmowa, to są zupełnie inne reguły, które rządzą tym światem, również pod względem takim medycznym. To są zjawiska, których my nie doświadczamy jako tacy przeciętni zjadacze chleba i wydaje mi się, że to należy zostawić specjalistom i tam rzeczywiście ci ludzie są prowadzeni tak, jak trzeba.
No tam całe sztaby jadą ze sportowcem,
pracują,
prawda, masażyści, specjaliści.
Tak jest.
To już jest poza naszym takim codziennym zasięgiem. Panie profesorze, z jakimi problemami w tej chwili spotykają się dzieci, młodzież, no osoby może już pełnoletnie, ale jeszcze niekoniecznie w takim dojrzałym wieku. Co w tej chwili najczęściej dolega młodym ludziom?
Najczęściej to dolega nam cywilizacja, czyli tak zwane garbaty czy krzywe plecy. Okrągłe plecy, które są znakiem tego, że właściwie większość czynności wykonujemy w pochyleniu. Kiedy patrzymy w telefon, patrzymy w dół, rzadko kto podnosi do oczu telefon. Kiedy patrzymy w komputer, często jest ustawiony na blacie stołu czy biurka, też patrzymy w dół. Kiedy czytamy, daj Boże, albo kiedy coś piszemy w zeszytach, również jesteśmy pochyleni. Tak jak wiemy, często ławki, które są w szkołach, nie są wcale doregulowane czy dostosowane do wzrostu uczniów. To jest też okres, w którym dzieci bardzo szybko rosną, te proporcje szybko się zmieniają i samo nawet to poczucie takiej trochę obcości we własnym ciele, kiedy człowiek dopiero się uczy swojego ciała, ono cały czas się zmienia, też będzie wpływać na to, że czasami lepiej się skulić, zgarbić i schować. I wydaje mi się, że to jest rzeczywiście jeden z takich pierwszych problemów. Tu, co ciekawsze, jako pewną anegdotę przytoczę fakt, że w badaniach, które były prowadzone nad skutecznością komendy nie garb się albo wyprostuj się, pokazały, że to nie tędy droga, że jest to nieskuteczne. Paradoksalnie, co nie jest takie oczywiste na początku, skuteczne są takie metody, w których mięśnie głębokie grzbietu i w ogóle całego kręgosłupa od góry do dołu muszą być aktywowane. I takim dobrym przykładem jest basen, bo jeśli ktoś ma się utrzymać na wodzie, niezależnie od tego, jakim stylem pływa, jak się unosi na tej wodzie, to te mięśnie muszą być zaangażowane. Jak to mówił mój pierwszy szef, jeszcze nigdy nie spotkał garbatego pływaka.
No tak, rzeczywiście, pływacy mają piękne postawy i pięknie wyrobione mięśnie. Pamięta pan, profesor, takie obrazki sprzed wielu, wielu lat, jak dzieciaki na trzepakach wisiały? No tamtych garbów nie było, prawda? Teraz jak są komórki, niestety te garby postępują. Jest też taki dostępny mem, jak kiedyś dziecko trzeba było na siłę do domu sprowadzać, a teraz się wypycha z domu na siłę dziecko. No cóż, taki obraz czasów. Proszę powiedzieć, czy będzie jeszcze gorzej z tymi plecami dzieci, jeśli chodzi o komórki? No bo wie pan, to postępuje cały czas, to siedzenie w komputerach i no i w tych komórkach oczywiście. To się chyba ma już swoją nazwę, prawda, ten garb?
Trudno mi powiedzieć, co będzie w przyszłości, bo tak naprawdę takie przewidywania to myślę, że jeszcze 40 lat temu nie spodziewaliśmy się, że każdy będzie miał telefon komórkowy, który będzie nagrywał filmy, edytował je i robił wiele innych rzeczy poza byciem samym telefonem. Trudno było się spodziewać, że faksy, które były wtedy popularne, właściwie wymrą. Z drugiej strony proszę zobaczyć, że chociażby siłownie, które działają w Polsce, mają coraz większy odsetek klientów młodych, nawet niepełnoletnich, i gdzieś jest promocja i jest szukanie też takiego zdrowego stylu życia, który na przykład w mieście wiąże się z tym, że chodzimy na siłownię, że w ten sposób szukamy zdrowia. Wydaje mi się, że jak w wielu innych rzeczach, a właściwie chyba we wszystkich rzeczach, które dotyczą rosnącego człowieka, największa jest rola domu, rodziców. Rodziny, która gdzieś daje podstawę do tego, że tradycją jest niedzielny spacer, czy wycieczka do lasu, do parku. Jeśli to istnieje, to człowiek naturalnie w to wchodzi. Nie trzeba go uczyć, nie trzeba go przekonywać, nie musi odkrywać na nowo tego, co już ktoś wcześniej odkrył. Wrasta w to organicznie. Wydaje mi się, że jest to wielka szansa, bo też zobaczmy, że mimo pędu, w którym żyjemy, mimo tego, że czasu mamy mniej, a żyjemy coraz szybciej, coraz więcej jest takich sygnałów, czy coraz więcej jest ludzi, którzy szukają tego, żeby zatrzymać się, zadbać o siebie i zadbać o siebie w sposób odpowiedzialny. To, że zmienia się rynek pracy, to, że niektórzy narzekają, że obecnie rekrutowani pracownicy są inni. Oznacza też to, że są to ludzie, którzy potrafią więcej czasu poświęcić dla siebie albo powiedzieć, łatwiej w pracy dość, już więcej nie pracuję albo więcej nie robię, ponieważ muszę jeszcze zdążyć inne rzeczy i na przykład wśród tych rzeczy jest aktywność, czy zajęcie się przyjaciółmi, rodziną. Więc oby to formowanie w rodzinie prowadziło w jak najlepszą stronę i wydaje mi się, że jak w każdej innej sytuacji, to jest osobista decyzja każdego z nas.
Myśli pan profesor, że Europejczykom postawa na przykład japońskich pracowników raczej nam nie grozi, że którzy zapracowują się?
Chyba nie, ale też chociażby te japońskie szkoły, w których dzieci same sprzątają po sobie na korytarzach i w toaletach.
O, to by się przydało.
Albo na przykład to, co mnie zdumiało w rozmowach z Japończykami, kiedy pytałem japońskie dzieci, jakie jest ich ulubione jedzenie. I jeden z małych chłopców mówi, że jego ulubionym jedzeniem jest brokuł. To było zdziwienie, ale jak drugi powiedział, że jego ulubionym jedzeniem jest ryż z jakimś mięsem, a trzeci powiedział, że jakieś inne warzywo jest jego ulubionym jedzeniem, sobie pomyślałem, jak to jest. Oczywiście może tak się zdarzyło, że akurat tych czterech czy pięciu, których przepytałem, dowiedziałem się, to rzeczywiście są fani warzyw. Aczkolwiek byli w takim wieku, gdzie dzieci najczęściej to szukają słodkości i galaretek. Więc może też jest to znak tego, że dorośli, rodzice w ich życiu, też otoczenie, wpływa na to, żeby promować zdrowy styl życia, który jest związany i z aktywnością, i z jedzeniem. No a na to jeszcze się zakłada zupełnie nam obca, czy w ten sposób obca, kultura pracy, tak? Mam nadzieję, że nigdy nie będziemy pracować tak jak Japończycy.
No i kultura też azjatycka związana ze sportami walki, prawda? Tam każdy ćwiczy od kiedy tylko na nóżki staje, tak? Prawda?
Tak, z wieloma innymi aspektami, które czasami dla nas są zupełnie, nawet bym powiedział, obce, a u nich są integralną częścią ich tożsamości.
Ja będę jednak bronić Ciechanowa, bo taka jest moja rola. Mamy naprawdę fantastyczne kluby sportowe. Wiele dyscyplin rozwija się w naszym mieście, a więc to nie jest do końca taki obraz miasta, gdzie nic się nie dzieje. Dzieje się i to bardzo dużo w sporcie. Mamy mistrzów, mamy osoby, które z tego środowiska wyrosły, olimpijczyków, także mamy się czym szczycić. No ale jednak jest ta grupa dzieci i młodzieży, która nie jest objęta sportem. Panie profesorze, o profilaktyce chciałabym w takim razie porozmawiać, na ile ważna jest profilaktyka w zapobieganiu takim symptomom obecnych czasów?
Powiedziałbym, że kluczowa. To, co pani redaktor mówiła o klubach, o aktywności, kapitalna rzecz i duma, tak? To bezsprzecznie. Profilaktyka jest o tyle ważna u dzieci, że bardzo wiele schorzeń, które potem rzutują na życie dorosłe i właściwie zostają z nami do końca życia, daje się uregulować, wyprowadzić albo leczyć, czasami nawet operacyjnie, jeszcze za młodych lat, kiedy organizm rośnie i to właśnie to rośnięcie, ta kompensacja pozwala prowadzić tak chorego, czy potencjalnego chorego w przyszłości, żeby jak najmniejszym obciążeniem dla zdrowia przeprowadzić go na stronę zdrowia. Wydaje mi się, że nie ma niczego bardziej kluczowego w wieku dziecięcym. Oczywiście są urazy, które trzeba leczyć, są choroby wrodzone, z którymi trzeba sobie radzić, ale właściwie taka szeroka profilaktyka, ale i propagacja sportu, ale też odpowiednie badanie i kierowanie dzieci tak, żeby rosły zdrowo, jest absolutnie kluczowa. Tu jest ogromna rola wychowawców, fizjoterapeutów, nauczycieli, oczywiście rodziców, które są najbliżej dziecka, ale też często rodziny, która może z boku, czasami nawet co jakiś czas tylko obserwując dziecko, babci, dziadka, cioci, która raz na kwartał zobaczy. Wydaje mi się, że kluczowa. Dam przykład. Deformacje kończyn dolnych, czyli krzywe kolana, koślawe, szpotawe, wykrzywione w X czy w O, w wieku dziecięcym korygujemy bardzo łatwo. Jest to niewielka interwencja operacyjna, jeżeli rzeczywiście jest ona potrzebna. Dziecko tego samego dnia staje na nogi i właściwie po tygodniu zapomina, że była jakakolwiek interwencja, biega, gra z rówieśnikami i właściwie w sposób zależny od tego, jak szybko rośnie, tak szybko jest ta deformacja korygowana. Z kolei u dorosłych, u osób takich jak pani redaktor czy ja, taka operacja, gdyby ją przeprowadzić, wiąże się z przecięciem kości, zastosowaniem dużych implantów i rekonwalescencją, która trwa co najmniej 3 do 4 miesięcy. Więc skala jest zupełnie inna. Oczywiście chodzi tu też o wytrzymałość czy odporność dziecięcego organizmu, ale też o to, że dynamika i tak jesteśmy skonstruowani, że bardzo łatwo jest niektóre niedoskonałości skorygować, jak się jeszcze jest w wieku dziecięcym. Więc chociażby programy badań przesiewowych, które są realizowane w Ciechanowie, zresztą przez wiele lat Ciechanów jako ośrodek w ogóle był takim przykładem dla innych ośrodków w Polsce, ponieważ panie pielęgniarki, które prowadziły te takie pilotaże, czy jakkolwiek inaczej nazwać te badania dla dzieci w różnym wieku, były tutaj bardzo dobrze szkolone, było to bardzo dobrze zorganizowane, więc tutaj duży ukłon w tą stronę. Ale też konieczność kontroli wtedy, kiedy coś nas niepokoi, kiedy jeszcze na wczesnym etapie możemy zareagować i leczyć przyczynę, a nie konsekwencje, które potem się ujawniają. To jest jedna strona medalu. Druga strona medalu to profilaktyka związana z uprawianiem sportu, bo sport można oczywiście uprawiać i nie zapomnę do dzisiaj, na początku mojej medycznej kariery, miałem klub sportowy tam, gdzie pracowałem, który był systematyczną dostawcą pacjentów, których musiałem operować. Potem się okazało, że proste zmiany w rozgrzewce, w sposobie ćwiczenia okazały się, że tam już więcej jakby pracy nie musiałem szukać. Więcej tych pacjentów nie było, albo się zdarzali sporadycznie tak, jak się musieli zdarzyć. I na przykład w tym zakresie zarówno moi współpracownicy, asystenci i fizjoterapeuci, z którymi współpracuję, ale też ja sam, prowadzimy szkolenia i wykłady z profilaktyki urazów w sporcie. Jest cały program na przykład szczególnie dedykowany dla dziewczynek, bo okazuje się, że to właśnie dziewczynki są narażone w większym stopniu na urazy sportowe, ćwicząc dokładnie to samo co chłopcy, więc te różnice są tutaj mocno uwypuklone. I jednym na przykład z przykładów tego działania było szkolenie dla fizjoterapeutów, które było już przeprowadzone na naszej uczelni ciechanowskiej. Mam nadzieję, że będziemy organizować kolejne. Jest to też takie forum wymiany myśli, doświadczenia, bo właściwie to współdziałanie pomiędzy rodzicami, terapeutami na różnych poziomach, na różnych obszarach, czy to będzie nawet logopeda, czy to będzie fizjoterapeuta, poszczególne rodzaje terapeutów, czy lekarz, pielęgniarka. Dopóki tego współdziałania i porozumienia nie ma, to wiadomo, że często w systemie czy w nadmiarze spraw pacjent może się zgubić albo potencjalny pacjent. Jeżeli jest ten dialog, współpraca, to nawet przy odrobinie dobrej woli często to leczenie jest krótsze, bardziej sprawne, a powrót do zdrowia szybszy.
Pan profesor wspomniał o fizjoterapii w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. No tak, z jednej strony dążymy, żeby tych urazów było jak najmniej, ale jeśli już dochodzi, no to warto mieć tutaj dobrych specjalistów w otoczeniu. To był również Pana pomysł między innymi, jeśli chodzi o powołanie tego kierunku. Warto było, panie profesorze, strzał w dziesiątkę?
Czas pokaże. Ja jestem przekonany, że tak. I bardzo się cieszę, że na naszej Ciechanowskiej Akademii powstał ten kierunek. Jest to ogromna współpraca całego Wydziału Nauk o Zdrowiu. Pani dziekan, prodziekan też przy dużym wsparciu naszego pana rektora. Właściwie całego środowiska akademickiego, bo to tak jak dziecko nie jest wychowywane tylko przez jedno, dwoje osób, tylko przez całą wieś, całą miejscowość, jak to mówi przysłowie, tak samo tutaj utworzenie nowego kierunku, danie solidnych podstaw do kształcenia, ściągnięcie specjalistów do kształcenia nowych pokoleń, tytaniczna, ogromna praca w moim odczuciu, ale też w odczuciu tych ludzi, którzy pracują w Ciechanowie, w okolicach, bardzo potrzebna i perspektywiczna, ale też dająca ogromną satysfakcję, bo to będą ludzie, którzy z naszego rejonu będą wychodzić, będą, mam nadzieję, w dużej mierze tutaj w tym rejonie pracować. O ile będą związani z uczelnią, też będą mieli możliwość kształcenia ustawicznego, związku, rozwijania się, więc wydaje mi się, że z każdego punktu, poza takim oczywistym faktem, że będzie nowy fizjoterapeuta, nowa fizjoterapeutka, to właściwie z każdego punktu widzenia jest wartość dodana. Jeżeli ta wartość dodana jest, pozyskujemy my wszyscy, a prędzej czy później, jeśli dożyjemy, każdy z nas tej pomocy będzie wymagał.
Pierwszy rok tak naprawdę już ma za sobą kształcenie.
Teraz tak, pierwszy rok już kończył, teraz
nowy rocznik,
nabór, tak.
Także, ale czas szybko płynie, a więc pierwszych absolwentów niebawem będziemy mieli. Panie profesorze, na ile z nowości medycznych korzysta ortopedia, traumatologia, jeśli chodzi na przykład o operacje, które pan wykonuje? To się nam kojarzy jednak z taką otwartą operacją. A teraz jak to wygląda? Czy daje się nowoczesne techniki wykorzystać, żeby jednak ten pacjent no nie był taki przykuty do tego łóżka szpitalnego?
Dam taki przykład. Jeszcze 20 lat temu, co wcale nie jest dużą ilością czasu, tak w perspektywie patrząc, pacjent, który miał chociażby zakładaną endoprotezę albo wykonywany zabieg na stawie kolanowym, był przyjmowany dzień, dwa dni wcześniej, wypisywany po kilku dniach pobytu w szpitalu. Teraz jesteśmy w stanie realizować takie zabiegi w chirurgii jednego dnia, bez straty bezpieczeństwa i opieki nad pacjentem. Dodatkowo jest wiele zdobycz i w diagnostyce, chociażby szeroko dostępny rezonans magnetyczny, który jest właściwie chociażby w przypadku stawu kolanowego u dzieci metodą najważniejszą i pierwszego wyboru w wielu uszkodzeniach czy podejrzeniach uszkodzeń. Czy w leczeniu, kiedy dużą część operacji możemy przeprowadzić artroskopowo, czyli przez tak zwane dziurki od klucza, przez małe cięcia. Z drugiej strony, uczciwie rzecz ujmując, czasami trzeba otworzyć, czasami trzeba zrobić bliznę. Ja zawsze tłumaczę pacjentom, że mogą się tłumaczyć, że się z niedźwiedziem spotkali, bo mam posturę niedźwiedzia, więc wszystko odpowiada. I mogą się chwalić albo wymyślać jakieś dobre historie, skąd mają takie szlachetne blizny. Fakt jest taki, że gdyby nie postęp właściwie wszystkich dyscyplin naokoło. Od materiałoznawstwa, od badań wytrzymałościowych, ale również informatycznych, planowania operacji, wykonywania, ale też logistyki, tego jak, tak brzydko mówiąc, zarządzać pacjentem, czy w jaki sposób to prowadzić. Gdyby nie ten postęp, to ta ortopedia, rehabilitacja, traumatologia, to wszystko by inaczej wyglądało. Jeżeli patrzymy na rozwój kardiologii, rozwój innych dyscyplin chirurgicznych, to korzystanie z technologii jest niesamowite. Gdyby patrzymy, niektóre rzeczy się nie zmieniają. Pacjenta nadal trzeba zbadać, trzeba mieć doświadczenie, ogromną wiedzę. Dobrze jest mieć sprawne ręce. To, co kiedyś się weryfikowało na rozpoczęciu specjalizacji, kiedy pamiętam, mój szef dał mi 20 woreczków do zawiązania i patrzył, czy wiąże je w sposób powtarzalny i taki sam. To był taki zgrubny test. Inny test, kiedy koledzy kazali najpierw wykonać ciężką fizycznie operację, kiedy trzeba było dużo młotkiem i dłutem operować, a potem kazali zrobić bardzo precyzyjny zabieg zaraz po, żeby zobaczyć, czy jest na tle człowiek wytrzymały, żeby ręce się nie trzęsły. To takie bardziej anegdotalne rzeczy, ale jeżeli patrzymy na to, ile pracy może dla nas wykonać komputer, nie zastąpić, ale wesprzeć, obliczyć szybciej, bardziej precyzyjnie, umożliwić bardziej precyzyjne działanie. Ile diagnostyka się rozwinęła, kiedy możemy w USG widać już nie tylko w dwóch, ale w trzech wymiarach i właściwie jest to dostępne w większości gabinetów lekarskich, to jak tak uczciwie spojrzymy na możliwości tego, co leczyliśmy 20 lat temu, 40 lat temu, skala jest nieporównywalna. Choroby, które kiedyś się leczyło i które sprawiają, że teraz do mnie przychodzą pacjenci, którzy są w sile wieku i dowiaduję się, że mieli uraz w młodości, wiem, że gdyby były takie metody, jakie teraz mam dostępne, oni by teraz do mnie się nie zgłaszali, albo zgłaszaliby się za 10, za 15, za 20 lat. Więc rzecz bym powiedział, może nie bezcenna, ale bardzo wartościowa. No i też patrzymy na rozwój. Razem z uczelnią, chociażby i z naszym szpitalem wojewódzkim, prowadzimy różnego typu badania, czy badamy naszych pacjentów na potrzeby różnych projektów. Nie zaburza to ich opieki, czyli opiekę otrzymują taką samą, ale chociażby na przykład część ich danych jest wykorzystywana potem do obliczeń, żeby zobaczyć, co możemy robić lepiej. Co z jednej strony daje szansę kolejnym pacjentom na coraz lepszą opiekę, z drugiej strony jest dla nas takim momentem refleksji, kiedy widzimy, jakie wyniki rzeczywiście osiągamy, czy jak nasze odczucia, chociażby moje jako operatora, przekłada się na to, co czuje pacjent, czyli jest takie też spotkanie i takie sprawdzenie, co się rzeczywiście dzieje, jakie są moje odczucia, jakie są odczucia tej drugiej strony i na ile mogę powtarzalnie niektóre rzeczy robić, więc właściwie bardzo mało widzę takich zagrożeń czy nieprawidłowości techniki, może poza jednym, tak zwany doktor Google, czasami zupełnie niepotrzebnie podwyższamy sobie ciśnienie, czy gdzieś niepotrzebnie się
denerwujemy. Ale Polacy uwielbiają się leczyć sami, panie profesorze.
Tylu lekarzy, co w naszym narodzie, to nie ma nigdzie. Oczywiście. I to też jakby jest pewien nasz koloryt i też trzeba to uszanować. Z drugiej strony, proszę pamiętać, to zwłaszcza chyba taka uwaga do rodziców, że to, co my rozumiemy pod niektórymi słowami, chociażby jako rodzice, to profesjonaliści w danych dyscyplinach rozumieją coś innego. Co jest też jakby pewnym takim problemem, bo mówimy niby tym samym językiem, ale zwłaszcza jeżeli nie ma możliwości wytłumaczenia na bieżąco, no to taka konsultacja często właśnie z internetem kończy się tym, że boimy się, że nasze dziecko ma nowotwór czy jakieś straszne rzeczy, a właściwie dopóki nie zostanie dobrze zbadane, dobrze poprowadzone od początku do końca, no to trudno mieć gdzieś tam nadzieję, a z drugiej strony sam jestem rodzicem i też wiem, że mam pewien przywilej tego, że mam wiedzę w niektórych dyscyplinach, albo mogę zadzwonić do kolegi i szybko się skonsultować, ale wiem, że często, gdybym polegał na tym, co jest napisane w internecie, albo co można usłyszeć, czy obejrzeć, to bardzo często niepotrzebnie bym się denerwował, więc tu chyba taka uwaga, czy jakby sugestia, żeby czasami to, co się czyta, czy to, co się gdzieś słyszy, albo nawet tak zwani życzliwi ludzie podpowiadają, żeby czasami wziąć głęboki oddech i wiadomo, że jak chcemy mieć równo kafelki położone, to szukamy dobrego kafelkarza. Jeżeli chcemy mieć dobrze samochód naprawiony, to szukamy dobrego mechanika i wtedy jego słuchamy, jemu ufamy, tak? Więc ważne jest to, żeby znaleźć kogoś, komu można zaufać. No i jak wiadomo, jak zwykle najlepszy ten taki marketing szeptany, czyli sprawdzone rozwiązania mogą się też u nas sprawdzić. Więc tutaj takie słowo jakby troski czy sugestii, nie zawsze to, co piszą w tak zwanych internetach, rzeczywiście się sprawdza. I całe szczęście.
Panie profesorze, oczywiście pan jest naukowcem, no ale przede wszystkim znanym operatorem. Czy woli pan salę operacyjną, czy badania? Co jest pana większą pasją?
Właściwie nie ma jednego bez drugiego. Oczywiście można operować bez nauki, można uprawiać naukę bez operacji. Starając się, żeby moje prace naukowe rzeczywiście prowadziły do konkretów i też służyły ludziom, to właściwie nie widzę innego sposobu jak pożenienie tych dwóch rzeczy, jak połączenie tych dwóch rzeczy i ta ciekawość naukowa czasami sprawia, że ostatecznie zmieniam swój sposób operowania albo prowadzenia, ale tak samo też to, co wynika z mojej praktyki takiej bieżącej i z mojego doświadczenia, wpływa na to, czym się interesuję podczas badania, bo jakie pytania sobie stawiam. I wydaje mi się, że właściwie każdy lekarz, który chce się rozwijać, musi na niektórych etapach sobie postawić pytanie, co chciałbym zmienić, albo czego chciałbym się dowiedzieć. Medycyna jest niesamowitą nauką, ponieważ raz, że bardzo szybko się zmienia, jakby jej oblicze się zmienia. Dwa, że jest niesamowite źródło wiedzy i niesamowita objętość tej wiedzy, która jest do osiągnięcia. No i ostatnie to jest to, że każdy właściwie praktykujący lekarz coś jeszcze do tej wiedzy może dołożyć. Im bardziej to jest konkretne, im bardziej się przekłada na konkrety, no tym im większa satysfakcja, ale też benefit większy dla wszystkich naokoło.
Panie profesorze, nie mogę o to nie zapytać, ponieważ był taki czas, kiedy przyjął pan wyzwanie związane z Płońskim Szpitalem, no ale zrezygnował pan z funkcji. Podejrzewam, że w swojej pracy zawodowej lekarza nie poddaje się pan. Pewnie walczy pan o pacjenta do ostatniej chwili, prawda? O jego kondycję, jego zdrowie. A tutaj jednak oddał pan tę palmę. Proszę powiedzieć, co się takiego wydarzyło? Dlaczego pan zrezygnował z funkcji?
Niemożliwe się okazało łączenie pracy lekarza i pracy dyrektora. I mimo tego, że w szpitalu w Płońsku zostawiłem bardzo dużo serca i bardzo dużo potu, nie było możliwe połączenie jednego i drugiego. I będąc postawionym przed wyborem albo pracy administracyjnej, albo pracy klinicznej, no ostatecznie po wielu latach studiów i pracy ten wybór nie był, teraz z perspektywy czasu patrząc, nie był wcale taki trudny. Wtedy bardzo trudny, bardzo to głęboko przeżywałem, ciesząc się z niektórych osiągnięć, które tam się udało wypracować, chociażby z powołania pododdziału diabetologii, który nadal tam pracuje, mimo że ja już tam nie pracuję, to nadal tam pracuje i nadal pomaga ludziom. To wiem jakby, że ten czas już minął, są kolejne wyzwania. Też nie jestem w stanie niektórych rzeczy zrobić, czy nie jestem w stanie w niektórych rzeczach pomóc, ale też muszę powiedzieć, że dzięki temu Płońsk, podobnie jak Ciechanów, nie tak samo, ale podobnie jak Ciechanów, cały czas gdzieś ma szczególne miejsce w moim sercu.
Rozumiem, że lekarzem się jest, a dyrektorem się bywa.
Tak, to pamiętam, jak mój mentor zawsze zwracał mi uwagę i miał do tego prawo, ale też jakby oczekiwałem tego od niego i on mówił: Marcin, doktorem jesteś, docentem czy profesorem, możesz być, możesz nie być. Żadna to ujma i nie ma najmniejszego problemu, kiedy ktoś do ciebie mówi: doktorze, to jest właściwie jeden z największych zaszczytów, jaki dostąpisz w życiu, bo większym zaszczytem jest tylko usłyszenie tato.
Piękne słowa, panie profesorze. Chciałam bardzo podziękować za nasze dzisiejsze spotkanie. Myślę, że przedstawił pan kilka spraw takich ważnych, które nurtują i rodziców, i opiekunów, i WF-istów, i lekarzy wszelkich specjalności. Mam nadzieję, że może kiedyś powrócimy jeszcze do tematu bardziej szczegółowo, ale tutaj teraz trwają takie dyskusje, co z lekcjami WF-u, wychowania fizycznego zrobić. Zwiększyć ilość zajęć, czy też takich innych zajęć, panie profesorze?
Myślę, że tu ja nie zaproponuję jednego dobrego rozwiązania. Na pewno słysząc hasło zwiększyć ilość, moje pierwsze pytanie, trochę przekornie, ale właśnie z tej postawy naukowej wynikające, co z jakością. Wydaje mi się, że to jest też wiele takich rzeczy, o których się nie mówi, albo mówi się mało. Jaka jest możliwość, jaka jest rzeczywista infrastruktura czy czas na to, żeby młodzi ludzie po zajęciach z WF-u skorzystali z dobrych sanitariatów prysznicy? Jaki jest komfort przeprowadzania tych zajęć? Jakie jest bezpieczeństwo? Bo zaangażowany WF-ista, czy nauczyciel, czy nauczycielka nie wystarczy, tak? Nowa sala, oczywiście świetnie, ale to jest jeden z elementów. I myślę, że tak jak każda inna rzecz w naszym życiu, ma wiele aspektów, wiele odmian, wiele szczegółów, o których trzeba by powiedzieć. Planowanie, myślę, zostawmy tym, którzy jakby wyznają się lepiej ode mnie na tych tematach. Im więcej aktywności, czy w formie WF-u, czy w formie aktywności poza nim, tym wydaje mi się lepiej. Bardzo trudno tego lekarstwa, które nazywa się sport, czy aktywność, przedawkować.
Profesor doktor habilitowany nauk medycznych Marcin Waśko, specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu, był dzisiaj moim i państwa gościem. Serdecznie dziękuję, panie profesorze, za
dziękuję
to spotkanie.
I życzę miłego dnia.
Po raz pierwszy w naszym studiu, ale mam nadzieję, że nie ostatni do tematu będziemy wracać. To była audycja Gość Dnia. Barbara Tokarska-Wójciak. Do usłyszenia państwu.